Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 21 lutego. Zacznę od przyznania się do winy. Co najmniej pięciokrotnie wydawało mi się, że Szymon Hołownia w polskiej polityce się skończył. A i tak nie byłem w awangardzie politycznych grabarzy Hołowni. Nie wierzyłem, że zbuduje partię i dotrwa do wyborów. Wydawało mi się, że ostrzał ze wszystkich stron, wysoki próg wyborczy i błędy w kampanii mogą zabić trzecią drogę. A nawet jeżeli przeżyje, to da się zjeść PSL-owi. Dalej, nie byłem przekonany, że marszałek Sejmu to stanowisko, które pozwala budować partię i obecność w rządzie. Wreszcie, wydawało mi się, że eskalacja w Sejmie i bałagan wokół sprawy Wąsika i Kamińskiego spowodują, że Hołownia zatraci się w wojnie polaryzacyjnej i zginie w wymianie ognia pomiędzy zastępami Tuska i Kaczyńskiego. A tymczasem Szymon Hołownia organizuje kolejne konferencje prasowe. Trzecia droga mocno trzyma się w sondażach. Zaufanie do Szymona Hołowni szybuje, a przedwczesne sondaże prezydenckie pozwalają mu myśleć o drugiej turze. Dlatego postanowiłem spytać Joannę Sawicką i Wojtka Szackiego, o co chodzi. Zapraszam na nasłuch. Szanowni rozmówcy, czy i wy chcecie posypać głowę popiołem?
Ja mogę, czemu nie? Był taki moment i to nawet całkiem długi, gdy wydawało mi się, że po pierwsze ten pomysł ze stworzeniem koalicji wyborczej z PSL-em może doprowadzić do tego, że ani Szymona Hołowni, ani Władysława Kosiniaka-Kamysza nie będzie w Sejmie. I ten mój błąd się utrzymywał, a chyba najlepiej pamiętam ten czerwiec, ten moment, gdy wydawało mi się, że przyjdzie polaryzacja i zje mniejszych. To była ta chwila, gdy Donald Tusk organizował Wielki Marsz w Warszawie i ten marsz w dodatku był dużym sukcesem, po którym przyszły spadki sondażowe trzeciej drogi. Natomiast gdzieś bliżej wyborów uwierzyłem w to, że ten sukces Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza może być znaczący, ale nie spodziewałem się chyba, że będzie aż tak duży, czyli przypominam 14,4%.
Ja też myślę, że mogłabym posypać głowę popiołem. No, podobnie jak większość komentatorów sceny politycznej, miałam liczne momenty sceptycyzmu. Pewnie one były podobne do momentów, w których sceptyczny był Wojtek. Najtrudniejszy był rzeczywiście czas po marszu 4 czerwca, ale też sprawdziłam sobie teraz, co my pisaliśmy o trzeciej drodze przed wyborami. My do samego końca nie byliśmy pewni, czy oni rzeczywiście przekroczą próg. Przed debatą pisaliśmy o tym, że to będzie moment, który może zdecydować, czy oni przejdą, czy nie przejdą tego 8-procentowego progu w wyborach parlamentarnych. No i ta debata okazała się dużym sukcesem Szymona Hołowni i chyba też takim decydującym momentem w kampanii, a to było tuż na dosłownie kilka dni przed głosowaniem.
No dobrze, a czasy mniej odległe, czyli ten moment, kiedy Szymon Hołownia zostawał marszałkiem, czy nie pamiętacie, że wydawało wam się, nam się, że to nie jest świetne miejsce, ani świetne stanowisko dla Szymona Hołowni wbrew pozorom? To znaczy ono tak naprawdę może służyć budowaniu się w kontekście wyborów prezydenckich, ale że poza tym będzie mu bardzo trudno utrzymać wysokie poparcie i ogólnie dobrą atmosferę wokół siebie.
No najgorzej, że wciąż trochę tak myślę i sądzę, że Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu nie buduje się jako superistotny polityk. Natomiast pewne wydarzenia zdają się wskazywać na to, że nie mam racji.
Ja pamiętam, że byłam przede wszystkim bardzo zawiedziona w momencie, kiedy Szymon Hołownia pokazał, że głównym celem, o który walczy po wyborach parlamentarnych, jest to, żeby on dostał stanowisko marszałka Sejmu, co oznacza, że jego partia nie będzie miała stanowiska wicepremiera i że pewnie otrzyma słabsze od innych koalicjantów Platformy ministerstwa. No i de facto tak się stało. To znaczy Szymon Hołownia przez wiele miesięcy wcześniej deklarował, że on chciałby zostać wicepremierem do spraw klimatu i te sprawy klimatyczne miał bardzo długo na sztandarach i wydawało się, że on między innymi po to idzie do polityki, żeby rzeczywiście coś zmienić, a w momencie, kiedy miał ten wybór, mógł zostać bardzo ważną postacią w rządzie i zajmować się bardzo ważnymi kwestiami klimatycznymi, to z tego zrezygnował, tylko poszedł w funkcję marszałka Sejmu, która daje bardzo ograniczoną władzę, natomiast daje też możliwość budowania siebie, przede wszystkim swojego wizerunku, swojej popularności. No to był też ten moment, kiedy mogliśmy sobie wszyscy zdać sprawę, że przede wszystkim on chce zostać prezydentem i że to jest ten moment, w którym on decyduje się, że przez następne miesiące jego politycznym, naczelnym celem będą wybory prezydenckie i że to jest ta funkcja, w której najbardziej będzie mógł się wzmocnić przed tą kampanią.
No dobrze, to chyba jest ten moment, żeby zadać sobie pytanie, gdzie w tym momencie jest Szymon Hołownia i jak sobie radził w tych ostatnich miesiącach i co go czeka w najbliższych. Jak oceniacie pozycję polityczną i miejsce, w którym teraz jest Szymon Hołownia?
I tutaj mam problem z odpowiedzią na to pytanie, bo z jednej strony możemy rozmawiać o pozycji politycznej i o realnej władzy i też realnej odpowiedzialności, która w ślad za tą władzą postępuje. I rozumiem, że ta pierwsza decyzja powyborcza Szymona Hołowni, żeby do rządu nie wchodzić, no to było właśnie uchylenie się od odpowiedzialności, uchylenie się też od obowiązków, które są związane z tym, że jest się szefem takiego czy innego resortu, a zarazem podwładnym Donalda Tuska jako premiera. I Szymon Hołownia wybrał zupełnie inną ścieżkę, która z jednej strony mu odbiera liczne narzędzia takie realne do tego, żeby zmieniać Polskę w takim kierunku, w jakim Trzecia Droga i Polska 2050 przekonywała, że tę Polskę należy zmieniać i zamiast tego wybrał stanowisko, które daje prestiż, popularność, zainteresowanie opinii publicznej i postanowił się sprawdzić na tym odcinku. I tu można snuć różne rozważania, na ile to jest ważne stanowisko, na ile to jest wpływowe stanowisko, a na ile to jest popularne stanowisko. I pewnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiali.
Szymon Hołownia zrobił coś, czego chyba się nie spodziewaliśmy w momencie, kiedy on się decydował na tę funkcję, to znaczy urósł na tym bardziej niż można było się spodziewać. Dzięki swoim jakimś przymiotom osobistym, dzięki sposobie prowadzenia debaty, dzięki sprawności retorycznej, dzięki otwartości i temu, że chętnie i często organizuje konferencje prasowe, to po prostu zostało docenione przez szerokie grono społeczeństwa i dzięki temu w przynajmniej niektórych, chyba w większości sondaży jest uważany za najbardziej popularnego polityka w Polsce, czy budzącego najwyższy poziom zaufania społecznego.
No dobrze, to jeszcze zanim pójdziemy dalej, zapytam was o to, czy uważacie, że Szymon Hołownia się zużywa i czy będzie się zużywał i kiedy. Znaczy trochę pomysł na tę rozmowę i też nasze wcześniejsze rozmowy krążyły wokół tego, że ja cały czas mam wrażenie i chyba nie tylko ja, że jest bardzo wiele zagrożeń dla Szymona Hołowni. Wy nie wspomnieliście o tym, moim zdaniem, tak naprawdę największym, to znaczy o tym, że on wchodził do polityki i opowiada siebie w polityce jako głos antypolaryzacyjny, a z drugiej strony jest, moim zdaniem, bardzo silnie już wpisany w tą naszą polaryzację, więc teoretycznie możemy zakładać, że jego użyteczność się wyczerpuje. To znaczy, po co jest wyborcom Szymon Hołownia w sytuacji, w której on jest pułkownikiem w wojnie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim. A z drugiej strony mam wrażenie, czytając wszystkie kolejne badania i obserwując kolejne okrążenia, kolejne posiedzenia Sejmu, kolejne konferencje prasowe, że to mu zupełnie nie przeszkadza, że on nie traci, że jego rozpoznawalność i zaufanie do niego rosną oraz, że partia, na czele której stoi, cały czas rośnie, mimo tego, że jest tam bardzo mało rozpoznawalnych polityków, że nie robią specjalnie nic ważnego ani ciekawego na tym etapie, przynajmniej w rządzie. No pewnie jakieś tam są rzeczy, teraz będzie pewnie KPO. Przyjęte jest Ministerstwo Funduszy, gdzie jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jest Paulina Henning-Kloska, która na razie raczej nie dała się poznać z najlepszej strony i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę z perspektywy takiego normalnego odbiorcy polityki, no to naprawdę za tą Polską 2050 niewiele więcej stoi niż ten Szymon Hołownia, który wychodzi, ładnie się uśmiecha, tu zażartuje, tu z kimś tam się tylko słownie.
Myślę, że w polityce bardzo ważne są emocje społeczne, które danego polityka wzmacniają lub osłabiają. Szymon Hołownia po sprawnej i dobrej kampanii prezydenckiej w 2020 roku miał czas trudny, w którym zmagał się raczej z negatywną emocją dużej części społeczeństwa, a szczególnie takiego elektoratu Platformy Obywatelskiej. A teraz po wyborach wskoczył na jakąś taką dobrą dla niego falę społeczną. Dzięki temu, że przez prawie 2 miesiące, czy 1,5 miesiąca był jedynym politykiem obozu, który wygrał wybory, który miał realny wpływ na rzeczywistość, ponieważ bardzo długo tworzył się rząd. Mieliśmy najpierw rząd Morawieckiego, później dopiero rząd Donalda Tuska. On się w tym czasie na tyle zbudował i zdobył sympatię społeczeństwa, ale też liberalnych mediów, że zbudował sobie jakąś skorupę, która nie wiem na ile czasu będzie go chronić, ale wydaje mi się, że jest na jakiejś takiej dobrej fali, przy której różne jego pomniejsze błędy i potknięcia są po prostu przez opinię społeczną wybaczane.
A ty uważasz, Wojtek, że Szymon Hołownia się zużywa?
Ja tak myślę, tylko że zdaje się, że opinia publiczna nie zgadza się w tej sprawie ze mną. Po pierwsze, Szymon Hołownia dołączył do grona najważniejszych postaci polskiego życia publicznego ostatnich lat i jest zupełnie inną postacią niż ci wszyscy ludzie, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dekad, powiedzmy. Nie chcę powiedzieć, że on dołączył już do tej ligi dwuosobowej, którą tworzą Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, ale jakoś to chyba z nimi się porównuje. I jest zupełnie innym politykiem niż ci dwaj. Jarosław Kaczyński jest człowiekiem partii, który nawet gdy mógł zostać premierem, tym premierem nie zostawał, a jeśli już został dawno, dawno temu, to bardzo niechętnie i w sumie na krótko. Jarosław Kaczyński zawsze wolał być na Nowogrodzkiej niż w Ujazdowskich. Z kolei Donald Tusk jest ewidentnie człowiekiem władzy, ewidentnie kimś, kto chce być premierem, kto uważa, że to jest ten zawód, w którym się spełnia. A Szymon Hołownia tak trochę nie wiadomo. Nie jest na pewno człowiekiem partii i nie jest człowiekiem rządu.
Człowiekiem ludu jest.
Człowiekiem ludu, któremu ta partia nie jest specjalnie potrzebna i której nie stara się budować. I to jest wręcz ostentacyjne. Czyli jeśli ja widzę deklarację, że Trzecia Droga i Polska 2050 de facto, bo w Warszawie to chodzi o Polskę 2050, nie wystawi kandydata na prezydenta w wyborach samorządowych, no to zachodzę w głowę, dlaczego? No i wydaje się, że ta odpowiedź jest taka, że Szymonowi Hołowni nie jest potrzebna partia, nie jest potrzebny jej rozwój, konkurencja z innymi partiami. Szymonowi Hołowni potrzebna jest spokojny półtoraroczny okres przygotowań do kampanii prezydenckiej, unikanie konfliktów tak długo, jak to jest możliwe.
Ale właśnie nie. To znaczy, moim zdaniem to, co jest potrzebne Szymonowi Hołowni, to jest uwaga i błysk fleszy i te kolejne konferencje prasowe, wystąpienia, studia telewizyjne, wystąpienia medialne. Moim zdaniem to jest to, co go buduje. To znaczy, wydaje mi się, że tu my się rozjeżdżamy. To znaczy, że zgadzam się, że Tusk jest człowiekiem władzy, Kaczyński jest człowiekiem partii, Hołownia jest człowiekiem mediów tak naprawdę. I to nie jest spokój i debata, bo jeżeli tak by było, to ta cała zawierucha styczniowa wokół Wąsika i Kamińskiego teoretycznie powinna była mu bardzo zaszkodzić. Ja bardzo dobrze pamiętam ten tydzień, kiedy Szymon Hołownia w sytuacji, w której mieliśmy poczucie, że jest bardzo potrzebne, moment, w którym ktoś wychodzi i mówi, co robimy? Panowie, zrobimy tak i siak, to on zaczął to debatować, konsultować, zastanawiać się i tak koniec końców to doprowadziło do eskalacji, ale po drodze on przeciągnął ten cały moment, udając, że on próbuje to wszystko wydyskutować, kiedy było oczywiste, w jakim kierunku zmierzają te wszystkie debaty i dyskusje, i tylko przeciągnął to, dając energię konfliktowi.
Ale właśnie nie wiem, czy to nie był błąd.
Tylko rząd za niego nie płaci. Może to jest ta skorupa Aśki, ale...
Może to jest skorupa Aśki, a może to jest coś, co z czasem będzie się odkładało i kolejna podobna sytuacja, kolejny moment kryzysowy, w którym Szymon Hołownia ogłosi 17 konsultacji z ekspertami, po czym serię rozmów z politykami, że to się w końcu zacznie na nim mścić. No, na razie się nie mści. Na razie rzeczywiście te występy medialne mu pomagają, budują go i o dziwo budują również jego partię, która rośnie w sondażach i dochodzi powoli w okolice 20%. Przy okazji w ogóle zupełnie chyba o to nie zabiegając specjalnie, Szymon Hołownia stworzył średnią partię w Polsce, znaczy koalicję dwóch partii, która ma właśnie takie poparcie kilku milionów Polaków.
Bo ja nie wiem, czy Szymon Hołownia jest człowiekiem mediów, czy nie jest bardziej człowiekiem właśnie ludu, jak powiedział Wojtek, czy ludzi, którzy nie lubią polityki, jest politykiem dla tych, którzy są zmęczeni polityką, którzy są zmęczeni polaryzacją i chcą polityki zupełnie innej. Chcą spokojnej rozmowy i są w stanie wtedy zacząć słuchać tej polityki, zacząć ją oglądać w Sejmie. Pamiętam ten moment, kiedy Szymon Hołownia w listopadzie zaczął prowadzić obrady i jak wielu dosyć zaskakujących dla mnie ludzi mówiło, że ogląda te obrady i teraz wciąż słyszę, że wielu z nich wciąż ogląda obrady, że jest politykiem, który skupił wokół siebie zupełnie nowy elektorat, taki, który był zmęczony tym, co widział wcześniej.
Więc lubię tę myśl, choć się z nią nie zgadzam i chętnie z nią podyskutuję, bo tak naprawdę ta debata w Sejmie się nie zmieniła. To znaczy Szymon Hołownia mniej czy bardziej śmiesznie, czasem rzeczywiście śmiesznie odpowiada i wprowadza lepszą atmosferę. Natomiast tak naprawdę to nie ma żadnego przełożenia na to, co się dzieje na sali sejmowej. To znaczy gest Kozakiewicza jest, check. Cały czas wrzeszczenie, tupanie, krzyczenie, wychodzenie z sali.
Nagrywanie, hałas.
Sceny, tak. Pewnie się nie pobili i tak dalej. W sensie to nie jest tak, że Szymon Hołownia zmienił oblicze polskiego parlamentaryzmu.
No, a poza tym większość jest większością i te ustawy, które wszyscy się spodziewamy, że przejdą, przechodzą, te, które wiadomo, że padną, to padną. Likwidacja, rozmrożenie lodówki marszałkowskiej kompletnie nic w tej sprawie nie zmienia.
Ale ja nie mówię, że on zmienił oblicze polskiego parlamentaryzmu, tylko że mówi do trochę innych ludzi i trochę inni ludzie go słuchają.
Ale tylko jego, a on jest osobą, która przyznaje głos. On tam nic nie mówi. W sensie, co on mówi? On mówi, a teraz wystąpi Wojtek Szacki, którego tutaj lubimy, ha, 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 zapamiętałem pana imię, a tutaj w regulaminie Sejmu to i tamto. W sensie, on jest osobą udzielającą głos. Mój problem jest z tym, że z jednej strony się z tobą bardzo zgadzam, niewątpliwie jest tak, i to jest oczywiste, że są ludzie, którzy uwielbiają go oglądać i zaczęli oglądać ten Sejm i oglądają ten Sejm dla Szymona Hołowni. Ale z drugiej strony to jest wszystko wrażenie, bo ten Sejm się nijak nie zmienił, te obrady się nie zmieniły. Przecież my przeżywamy jakiś taki szczyt napięcia w polskiej polityce, a Szymon Hołownia jest jakimś takim trochę, nie wiem, no pudrem na tym obliczu tego naszego parlamentaryzmu. Więc jakby tu mam to poczucie takiego głębokiego dysonansu, że z jednej strony tak, ludziom się to podoba i oni będą mówili dokładnie to, co ty mówisz, a z drugiej strony to nic nie zmienia.
No tak, ale ty możesz mieć rację i ja ci tej racji nie odmawiam i ja uważam zresztą podobnie. Tylko bardzo dużo ludzi uważa inaczej.
Tak.
I oni mogą nie mieć racji, ale jest ich ewidentnie dużo.
No to jest ten problem z demokracją. Natomiast wydaje mi się, że jakby trochę dochodzimy do istoty tej rozmowy i do tego, co mnie w tym momencie chyba w tym miejscu najbardziej interesuje. Znaczy w pewnym momencie Wojtek mówi, że jego zdaniem to był błąd i że te błędy mogą się nawarstwiać. I że może być tak, że jednak ta temperatura sporu, która moim zdaniem będzie jednak cały czas bardzo wysoka, no bo czeka nas i pewnie w tym tygodniu jakieś zamieszanie z ustawami sądowymi, tutaj nie spodziewam się jakiejś wielkiej afery, ale będzie Trybunał Konstytucyjny. Zobaczymy, ostatnio pojawiły się znowu jakieś pomruki, że będzie jakieś...
Trybunał Stanu dla Glapińskiego.
Trybunał Stanu dla Glapińskiego, dokładnie. Za chwilę wjedzie nam debata o aborcji do Sejmu. Więc jest ileś napięć, które się pojawią przez te komisje śledcze, tak? Te komisje śledcze moim zdaniem dosyć dużo energii i uwagi skupiają wokół siebie w tym polskim parlamentaryzmie, ale ten moment, w którym Jarosław Kaczyński usiądzie przed komisją śledczą, tu też w redakcji mamy inne zdanie, ale moim zdaniem jednak będzie to moment, kiedy oczy wszystkich ludzi w Polsce śledzących polską politykę będą skupione na tej komisji śledczej. Tak niezależnie od tego, co tam zrobi Jarosław Kaczyński, jak to się rozegra, no nie wyobrażam sobie, żeby człowiek interesujący się polityką nie chciał obejrzeć Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą, niezależnie od tego, czy tego Jarosława Kaczyńskiego kocha, czy nienawidzi. Więc to się nadal będzie działo i to jest pytanie, czy Szymon Hołownia będzie tracił, czy jest tak, i ja lubię tą figurę tej skorupy, czy to jest tak, że jednak Szymon Hołownia jest kompletnie impregnowany na jakiekolwiek negatywne skutki sporu politycznego i że jego persona sejmowa i jego persona medialna jest kompletnie nienaruszalna. I jakby to jest ta moja teza, którą ja chciałem tu postawić i z wami zderzyć, że to jest trochę o nowym polityku, o nowym patrzeniu na politykę i o czym nam mówili niektórzy badacze w trakcie kampanii wyborczej przed tymi wyborami, to znaczy o marce osobistej. To znaczy polityka coraz bardziej jest o marce osobistej, że coraz ważniejsze są te postacie i że one tak naprawdę wykraczają i przykrywają wszystko inne. Przykrywają szyld partyjny, przykrywają innych polityków na listach, przykrywają jakiekolwiek idee i nie mówię tego w sposób pejoratywny albo wartościujący, tak? Ale po prostu, że tak naprawdę wszystko się robi o sobie i że taki jest trochę ten nasz świat medialny, że jest nieważne, co ten Szymon Hołownia mówi. Jest nieważne, co on myśli i za czym stoi, ważne jest, że on jest i że go lubimy i że on jest sympatyczny i że dobrze się czujemy, kiedy na niego patrzymy i to jest dokładnie to, o czym mówi Joanna i to jest w oderwaniu od rzeczywistości, tak? Bo to nic nie zmienia, to nic nie wnosi, ale po prostu lubimy go oglądać.
No to jest trochę tak samo jak po stronie opozycyjnej, która też nie ma teraz władzy i też wydawałoby się, że no nic nie znaczą, więc wszyscy w zasadzie powinni się od nich odwrócić, nie powinni budzić żadnego zainteresowania, a jednak wkracza Przemysław Czarnek i on jest takim influencerem po stronie prawicy i na niego się patrzy, jego się słucha, jego się ogląda w kanale Zero i tak dalej, i tak dalej. I mam dużo sympatii do tej tezy o polityku nowego wzoru, ale z drugiej strony można też sobie zadać pytanie, czy te wzrosty teraz popularności Szymona Hołowni i Polski 2050 nie są częścią w ogóle wzrostów dla partii i polityków obozu rządzącego po wygranych wyborach prezydenckich. I być może jest tak, że Szymon Hołownia po prostu wskoczył na falę, której sam nie wytworzył, tylko którą wytworzyły wyniki wyborów 15 października i on jest jedną z postaci, która na tym korzysta. I teraz kolejne pytanie, ta fala w końcu opadnie, rząd zacznie się zużywać i pytanie, czy Hołownia wyłoni się z tego oceanu, czy w nim będzie powoli tonął.
No więc ja zastanawiam się nad alternatywnym wytłumaczeniem popularności trzeciej drogi. To znaczy, wydaje mi się, że też przynajmniej częściowo buduje ją słabość PiSu. I raz, że ona może przyciągać do siebie jakichś zdemobilizowanych wyborców PiSu, ale też ten spór polityczny Tuska z Jarosławem Kaczyńskim czy Platformy z PiSem oczywiście wciąż budzi emocje. Oglądamy te komisje śledcze. Na pewno wszyscy będziemy oglądać Jarosława Kaczyńskiego na komisji śledczej. Ale ten PiS nie jest już taki groźny i Platforma nie jest już taka ważna w tym walce z PiSem, bo PiS jest w odwrocie i przez to ta ich walka nie przyciąga aż takiego zainteresowania. Te dwie partie nie przyciągają do siebie aż tylu wyborców, bo ten PiS już jest innym PiSem niż był przed wyborami.
No to jest ciekawa teza i muszę się nad nią zastanowić, bo tak jak ja to rozumiem, ja, a może my mówimy, że ten spór jest bardzo gorący, a Szymon Hołownia znalazł sposób, żeby w tym momencie, w tym sporze jakby być ponad ten spór, tak? Mimo tego, że tak naprawdę jest bardzo głęboko w tym sporze, no bo koniec końców to on jest twarzą wygaszenia mandatu Kamińskiego. I to on koniec końców prowadzi te obrady, na których wszyscy na siebie krzyczą.
I ogłasza, że iluś polityków PiSu nie będzie dostawało uposażenia.
Przez 3 miesiące. I teraz to jestem ja, tak? Wojtek mówi, że może tak jest, ale może tak naprawdę to po prostu wynika z tego, że w tym momencie jest dobry moment sondażowy dla polityków opozycji i że zobaczymy, czy to nie jest tak, że Szymon Hołownia zacznie tracić w momencie, gdy wszyscy zaczną tracić. A z tego, co rozumiem, to ty mówisz, że może jest tak, że wbrew temu, co my oglądamy, to tak naprawdę ten spór wbrew wydarzeniom, no bo my nie widzieliśmy przecież takich scen, tak? W sensie no, dwóch byłych parlamentarzystów siedziało w więzieniu. Ludzie byli pod tymi więzieniami codziennie i tam śpiewali. Ta przepychanka przed Sejmem, no to są sceny, których nie widzieliśmy i nie znaliśmy, ale ty mówisz, że może ten spór, rozumiem, że tak naprawdę już nie jest tak istotny, bo ten PiS nie jest tak silny i w związku z tym to nie chodzi o Szymona Hołownię, tylko o miejsce polityczne, w którym się znaleźliśmy, tak?
Tak.
Wojtek, co myślisz?
Ja mam trochę inaczej, bo wydaje mi się, że wciąż ta emocja antypisowska po stronie elektoratu, no Koalicji Obywatelskiej głównie, jest bardzo silna i w dodatku nie wydaje się też, żeby był jakiś transfer z Koalicji Obywatelskiej w stronę trzeciej drogi, bo Koalicja Obywatelska również w tych sondażach rośnie. Więc jakkolwiek dostrzegam atrakcyjność twojej tezy, to jednak się z nią do końca nie zgadzam.
Przypuszczalnie ta weryfikacja może przyjść za kilka miesięcy, kiedy skończy się miesiąc miodowy, czy też rok miodowy rządzących. I to ja już chyba kilka razy o tym mówiłam, że zwykle jest tak, że przez pierwszy rok de facto każda władza zyskuje w sondażach dzięki swojemu sukcesowi wyborczemu, a po roku się to weryfikuje. I zobaczymy, czy ta weryfikacja będzie dotyczyć Platformy Obywatelskiej, czy Platformy Obywatelskiej i trzeciej drogi, czy jak się będzie rozkładać to poparcie w kolejnych miesiącach.
Ale moim zdaniem właśnie to, co ty mówisz, to znaczy to nie poparcie za rok będzie weryfikacją tezy, którą stawiasz. W sensie, bo to nie jest o poparciu, to jest o tym, jaki jest odbiór sporu politycznego. Znaczy, na ile jest tak, że są dwa spory polityczne. Jeden, który my obserwujemy blisko, to znaczy ludzie, którzy żyją polityką i też odbiorcy, i też ludzie na Platformie X, i ludzie oglądający nałogowo telewizje informacyjne, takie, siakie czy owakie, ale jest też ten cały świat obok polityczny, który jakoś tą polityką się interesuje, słucha jednym uchem i widzi zupełnie inną rzeczywistość. I to bardzo ciężko, to się nie przekłada na poparcie, bo to nie jest tak, że jest partia popisowa i partia antypopisowa. No, że trochę tu więcej się wydarzy, tak? Będą jedne wybory, będą drugie wybory, więc wydaje mi się, nie wiem, czy jest jakikolwiek sposób zweryfikowania tego, jest to dyskusja poniekąd akademicka, choć akademikami nie jesteśmy, ale jest to pytanie tak naprawdę, co się dzieje, bo dzieją się moim zdaniem, podsumowując, rzeczy kontrintuicyjne. Znaczy, wydawałoby się, że w sytuacji, w której ten spór jest jednak bardzo rozgrzany, to tacy ludzie jak Szymon Hołownia powinni tracić, a nie zyskiwać, szczególnie w sytuacji, w której skleił się bardzo silnie z jedną stroną tego sporu. I trochę szukamy, tak jak ja rozumiem naszą rozmowę tutaj i nasze rozważania od pewnego czasu, wytłumaczenia tego stanu rzeczy. Bo tak jak mówię, no ja mam poczucie pewnego dysonansu, ale i to jest trochę też to, co ja mówiłem w tym moim wstępniaku. To znaczy, wydaje mi się, że ja wielokrotnie już się myliłem w ocenie Szymona Hołowni i wydaje mi się, że to może być też dlatego, że my po prostu na niego patrzymy przez pryzmat starej polityki, a on jest politykiem z przyszłości, może tak jak Czarnek, może poniekąd trochę tak jak Mentzen. Wydaje mi się, że Lewica nie znalazła takiego swojego polityka.
Zandberg próbował, ale zdaje się, to nie do końca
wyszło. Ale to jest, wiesz, o tej marce osobistej, tak? To jest o człowieku, który trochę wyrasta ponad partię i ponad ideę. To jest osoba, która dla pewnej części społeczeństwa jest bardzo atrakcyjna.
Okej, no to Robert Biedroń próbował.
Próbował, ale tak, tak, tak. On był zapowiedział i nie wyszło. I myślę, że to jest tak. No dobrze, słuchajcie, to szybko pójdźmy dalej i zastanówmy się, co z tego wynika. To znaczy, co to znaczy? No z jednej strony dla Polski 2050, z drugiej strony dla trzeciej drogi, a z trzeciej strony dla perspektywy wyborczej, dla wyborów prezydenckich w 2025 i dla Szymona Hołowni w tych wyborach.
Pytałeś najpierw o Polskę 2050, więc może od tego bym zaczęła. No bo tak jak mówiliśmy, partia nie wydaje się dla Szymona Hołowni kluczowa i jeżeli tak jest, a chyba wszyscy się z tym zgadzamy, że głównym celem politycznym Szymona Hołowni jest zostanie prezydentem, to ta partia jest dla niego jakoś tam użyteczna na tym etapie, kiedy ma przed sobą jeszcze wybory samorządowe, w których strasznie potrzebne są struktury, liczne struktury.
I też, które te struktury budują, w sensie, że to działa w obie strony, prawda? W sensie, dobry wynik buduje ci struktury.
Tak, i wybory europejskie prostsze, ale też trzeba mieć silnych liderów, kandydatów. No i samą kampanię prezydencką, no oczywiście ludzie są w tym potrzebni, ale jeżeli Szymonowi Hołowni uda się zostać prezydentem, czego nie wiemy, ale nie możemy tego wykluczyć, to ta partia straci rację bytu, bo część z nich otrzyma jakieś stanowiska, część z nich pewnie będzie tworzyć jakieś społeczne struktury, które ułatwią Szymonowi Hołowni zostanie nowym typem prezydenta, bardziej obywatelskiego, otwartego na debaty itd., ale ta partia straci swojego lidera, który jest dla tej partii de facto wszystkim. Oni nie zbudowali sobie alternatywnego, silnego lidera politycznego i tutaj w ogóle nie ma na to miejsca. I trochę nie wiadomo, po co istnieje ta partia.
No to moim zdaniem to jest bardzo duże zagrożenie dla partii, bo jeżeli wiesz, że ten projekt się tak naprawdę zacznie zwijać za ileś miesięcy, no to już zaczynasz się rozglądać chyba, nie?
No chyba, że ktoś znajdzie się w tej partii, kto będzie chciał ją przejąć i budować w sytuacji, gdy...
A widzisz kogoś takiego?
Na razie nie widzę. Znaczy ja nie wiem, jak się potoczą losy sojuszu z PSL-em i jak będzie wyglądał układ na listach wyborczych, choćby do sejmików, rad powiatów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo jestem ciekaw, czy w tej konstelacji również wystartują w wyborach do Europarlamentu, czy będą planowali potem wspólną przyszłość na następne powiedzmy 10 lat, czy to jest incydentalny sojusz. Natomiast w ogóle z tą partią, no to jest super ciekawy dylemat, no bo partia, która jest partią średniej wielkości, nawet odnotowująca sukcesy sondażowe na swoją miarę, jest skazana na pewną niszowość, a kandydat na prezydenta musi z tej niszowości wyjść. Więc tutaj jest ta sprzeczność interesów, którą jakoś chyba dobrze oddaje ten spór o odpartyjnienie spółek i stanowisk obsadzanych przez nową koalicję. No bo z jednej strony w oczywistym interesie działaczy tej partii, również PSL-u, czyli połowy trzeciej drogi, jest obsadzanie tych stanowisk. Natomiast w interesie Szymona Hołowni jako kandydata na prezydenta jest nieobsadzanie tych stanowisk, ponieważ on obiecywał odpartyjnienie państwa, szedł z tym do wyborów. No i w praktyce to odpartyjnienie wygląda tak, że jak działacza się postraszy, że powinien odejść ze spółki, bo jest działaczem, no to rzuca legitymację partyjną i w ten sposób się odpartyjnia. I myślę, że takich przykładów napięć czy różnicy interesów po prostu między Szymonem Hołownią, liderem partii, a Szymonem Hołownią, marszałkiem Sejmu i kandydatem na prezydenta będzie więcej. I pytanie, na ile mu starczy talentu politycznego, żeby z tego wyjść. Ja byłem sceptyczny co do jego talentu politycznego i zdolności przez długi czas, ale no, wydarzenia pokazały, że nie miałem racji i Szymon Hołownia przetrwał bardzo trudne 3 lata, gdy czekał na wybory, mając słabą partię, bez subwencji, bez specjalnie rozbudowanych struktur. Udało mu się, więc nie wykluczam, że uda mu się również teraz.
No te paradoksy są niesamowite. Znaczy fakt, że Polska 2050 i PSL cały czas są razem w jednym ugrupowaniu, razem tworzą trzecią drogę i prawdopodobnie tą trzecią drogę będą jeszcze długo tworzyć, to jest przedziwne. To znaczy, po pierwsze, gdzieś się zgubiła ta trzecia droga, no ale to odłóżmy sobie na bok. Znaczy, no jakby nie patrzeć, jesteśmy w bardzo silnym sporze politycznym pomiędzy dwiema stronami w tym momencie jeszcze. Więc ta trzecia droga nie jest trzecią drogą, jest w bardzo oczywisty sposób po jednej ze stron sporu. Raz.
Jest jednym pasem trzypasmówki.
Jest tak. Dwa. Szymon Hołownia chce odpartyjniać spółki. No PSL stoi agencją zatrudnieniową dla swoich działaczy. W sensie, i rozumiem, że tu możemy dyskutować o tym, czy to są spółki, czy są instytucje państwowe, ale wszystkie sygnały, które słyszymy, są o tym, jak PSL obsadza wszystkie możliwe stanowiska i po prostu tonie w listach motywacyjnych i życiorysach działaczy, dzieci działaczy i tak dalej. Więc jakby kolejny paradoks. Teraz te protesty rolników. No z jednej strony Szymon Hołownia i jego ugrupowanie miało być, tak jak rozumiem, najbardziej progresywnym i najbardziej proklimatycznym ugrupowaniem w polskim Sejmie. Jestem pewien, że PSL będzie hamulcowym. Nie wiem, na ile w kwestiach transformacji energetycznej, no ale na pewno w kwestiach na przykład związanych z jakimikolwiek obciążeniami prowadzącymi do prowadzenia polityki klimatycznej w tematach związanych z żywnością, rolnictwem ekologicznym itd., itd., itd. Więc to jest naprawdę przedziwne jakieś połączenie, które trzyma się unią personalną Hołowni, Kośniaka-Kamysza oraz interesem całości, czyli jednak tworzenia silnej jakiejś tam przeciwwagi dla Platformy i cały czas to się toczy, ale w jakiś taki przedziwny sposób.
Jeszcze jest popularne.
To wszystko się nie klei.
Wytłumacz
nas, Joanna.
Nie, ja sama tego nie rozumiem, natomiast jestem dosyć mocno przekonana, że oni długo jeszcze będą razem. W swojej dziwnej odmienności jakoś się uzupełniają i rzeczywiście najważniejsza jest tutaj bardzo dobra i bliska relacja Szymona Hołowni z Kosiniakiem-Kamyszem. Już teraz słychać o różnych napięciach i sporach związanych z układaniem list do sejmików. Tutaj znowu będzie tak, jak w wyborach parlamentarnych, że połowę miejsc ma obsadzać Polska 2050, a połowę PSL, co jest zaskakujące, bo działaczy PSL-u po prostu jest znacznie więcej i oni są silniej zakorzenieni, mają tam bardziej rozpoznawalnych samorządowców.
Prawdopodobnie mniej więcej 20 razy więcej.
Może tak być. I już słychać o napięciach i narzekaniach ze strony właśnie działaczy PSL-u, że oni chcieliby mieć tutaj więcej. Z drugiej strony ta korzyść ze współpracy wydaje się bardzo duża, to znaczy te partie w odmienności się uzupełniają i jeżeli Polska 2050 jest słabsza strukturalnie, to PSL ich wzmocni w czasie kampanii samorządowej. Jeżeli PSL nie ma swojego silnego kandydata, to znaczy mógłby nim być Władysław Kosiniak-Kamysz na wybory prezydenckie.
I ale nie udawało mu się w przeszłości, więc pewnie tym razem też by się nie udało.
Tak, to PSL chętnie poprze i będzie grało na wygraną Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. I nie będę jakoś szczególnie zaskoczona, jeżeli gdyby się udało Hołowni wygrać te wybory prezydenckie, to ten sojusz by się utrzymał i po prostu ojcem tej nowej partii byłby Kosiniak-Kamysz.
Dokładnie tak, w sensie, bo my zastanawiamy się, kto przejmie tą partię i co dalej z tymi działaczami, dlaczego oni już nie zaczynają szurać nogami, ale tak naprawdę oni mają dosyć naturalny kierunek i dosyć naturalną trajektorię, w sensie oni mogą stać się tą bardziej miejską, tą mniej miejską frakcją PSL-u. I to wydaje się być jedno z bardzo niewielu naturalnych spoiw tego środowiska i też jakiś taki sensowny projekt polityczny, który pozwala wszystkim w różnych sytuacjach rezygnować ze swoich racji albo schodzić z temperatury sporu, bo wiemy, że tak naprawdę czeka nas wspólna przyszłość, więc to wydaje mi się, że jest bardzo dziwne, ciekawe, kontrintuicyjne, a zarazem logiczne.
Tak, no cała ta konwencja ich ostatnia samorządowa była o tym, że patrzcie, nikt nas nie wierzył, bo byliśmy tacy różni, a tak się świetnie uzupełniamy. Łączymy tradycję z nowoczesnością, europejskość z polskością i taki tradycyjny typ uprawiania polityki z czymś zupełnie nowym.
I teraz szybko chciałem was zapytać w związku z tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, o tej pozycji politycznej Szymona Hołowni, o tych dziwnych przypadkach trzeciej drogi PSL-u i Polski 2050, czy uważacie, że dziś Szymon Hołownia ma większe szanse, żeby wejść do drugiej tury i prawdopodobnie zawalczyć o prezydenturę, niż miał je 16 października? To znaczy, czy ten okres od wyborów do teraz posunął go do przodu, czy go cofnął?
Nie, no zdecydowanie posunął go do przodu, bo tak jak mówiliśmy, zbudował się nadspodziewanie w funkcji marszałka Sejmu. No i zdobył popularność, której chyba nikt z nas się nie spodziewał, że będzie stał na czele sondażu rankingu zaufania Cebos chociażby. No,
ja się nie cofnę do października, cofnę się znacznie dalej do 2020 roku. Wtedy Hołownia był ciekawostką w gruncie rzeczy. Nikt nie spodziewał się zrazu, że on osiągnie jakiś dobry wynik, a jednak osiągnął. Ale to był relatywny sukces. To było kilkanaście procent poparcia. I niewątpliwie od tamtej pory urósł i opatrzył się w pewnym sensie jako polityk i kandydat na najwyższy urząd. Dlatego sądzę, że raczej gdyby teraz były wybory prezydenckie, to on miałby spore szanse na wejście do drugiej tury. Zresztą był sondaż bodaj Polstera, w którym w tej drugiej turze mierzyliby się Hołownia z Trzaskowskim, a nie z kandydatem PiSu. Więc przynajmniej w tym momencie wydaje się, że Szymon Hołownia się zbudował jako kandydat na prezydenta. Czy za rok będzie w równie dobrej formie, tego oczywiście nie wiem. I to nie zależy wyłącznie od jego zachowania, jego sukcesów, jego błędów, ale również od procesów, które zajdą na scenie politycznej, od tego, w jakiej formie będzie PiS, w jakiej formie będzie rząd, jak będzie postrzegany Sejm, czy ta koalicja zacznie rządzić tak już na pełen gwizdek. Więc gdyby wybory były teraz, Szymon Hołownia byłby jednym z faworytów, a w drugiej turze prawdopodobnie miałby większe szanse niż Trzaskowski, gdyby się mierzył z Trzaskowskim, bo miałby zapewne wsparcie również części wyborców prawicowych. Natomiast za rok, no to wszystko się może zdarzyć.
Wydaje mi się, że i to jest mój wniosek z tej rozmowy, ale też z jakichś naszych wcześniejszych rozmów i przemyśleń, znaczy, że mam wrażenie, że Szymon Hołownia jest bardzo teflonowy i że on w pewnym sensie w polskiej polityce wymyślił nowy typ teflonu, to znaczy on i znalazł dla siebie miejsce i też sposób komunikacji z elektoratem, który powoduje, że problemy jego omijają, też dlatego, że on właśnie jest daleki tak naprawdę tej polityki partyjnej, że on jest, wbrew pozorom, nie jest tak bliski temu rządowi. To znaczy wszystko, o czym mówiliśmy, co mogło mu zagrozić, tak naprawdę gra na jego korzyść. On się ustawił trochę ponad tym sporem, trochę obok tego sporu, siedzi w tym parlamencie, udziela ten głos i wszystkim się wydaje, że odnowił polski parlamentaryzm, choć tak naprawdę niewiele zmienił. I to wszystko super i świetnie to wymyślił i ten teflon się nie zużywa, wydaje mi się. A przynajmniej nie zużywa się w taki sposób, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni. Natomiast, i wydaje mi się, że to jest największe zagrożenie dla takich polityków, jakim jest Szymon Hołownia i paru innych, ludzie się są w stanie nimi znudzić i że nie jest zagrożeniem, że ten teflon się zużyje, tylko że po prostu ludzie kupią sobie nową patelnię. I teraz to jest pytanie do ciebie, Joanna, o to, bo wydaje mi się, że tak naprawdę to jest największe zagrożenie. Czy myślisz, że Szymon Hołownia znudzi się swoim wyznawcom?
No bardzo chciałabym znać odpowiedź na to pytanie, ale pamiętam czasy, w którym Szymon Hołownia nudził się swoim wyznawcom.
Co to były za czasy?
Po udanej kampanii prezydenckiej i tych wszystkich występach w internecie, tym jak on codziennie, czy prawie codziennie prowadził live'y, na których ileś tysięcy odbiorców go słuchało, to przestał być taki atrakcyjny i też nie potrafił skupiać uwagi. W ten sposób trochę stracił język komunikacji z tak dużą grupą ludzi, a też jego problemem było to, że miał dosyć duży elektorat negatywny przez to, że był uważany przez wielu wyborców Platformy Obywatelskiej za człowieka, który przeszkadza Platformie w walce z PiS-em. I ten elektorat był jego dość dużym problemem właśnie wiosną, latem 2023, kiedy uważaliśmy, że możliwe, że trzecia droga nie przekroczy progu. Natomiast to udało mu się przełamać, to znaczy trzecia droga weszła do Sejmu i dzięki temu pozbył się tego negatywnego elektoratu. Już nie jest człowiekiem, który przeszkadza Platformie w walce z PiS-em, tylko jeżeli już pomaga, albo wręcz prowadzi własną politykę inną i jakoś tam bardziej
atrakcyjną. Trudno będzie zrobić z niego na nowo PiS-owca albo potencjalnego sojusznika PiS-u, nie? To już chyba to zagrożenie mamy za sobą.
To zagrożenie mamy za sobą, ale czy zagrożenie znudzenia nie jest tym, co może mu zagrozić w walce o prezydenturę? No to tego dowiemy się.
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że największym wrogiem przyszłym Szymona Hołowni może być
patelnia.
Może być nuda. Wojtku i Anno, bardzo dziękuję.
Dzięki.
Dzięki.
Na koniec zapraszam Państwa do warszawskiego Baru Studio. Spotykamy się we czwartek, 29 lutego o 19 i będziemy dyskutować o polskiej scenie politycznej i pewnie o zbliżających się wyborach samorządowych. Do zobaczenia. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.